Pewien konstruktor był znany z tego, że budował niesamowite mosty. Jego konstrukcje zapierały dech w piersiach. Za każdym razem, kiedy przechodził do budowy i konstruowania i projektowania mostów, dokładnie przygotowywał projekt. Brał wszystkie warunki, wymiary, odległości, wszelkie fizyczne rzeczy pod uwagę. I potem następowała praca. I wszyscy, którzy budowali, to wszystko zabierało dużo czasu, mijały miesiące. I kiedy most został wybudowany i wszyscy zachwycali się tym nowym mostem, on był znany nie tylko z tego, że budował piękne mosty, ale z tego, że potrafił poręczyć za nie własnym życiem. Zamiast zgarnąć zapłatę swoją, pójść do domu, cieszyć się i wydawać pieniądze, czy usiąść do następnego projektu, on szedł pod ten most, a tam się kładł i szedł spać. Ponieważ wiedział dobrze, że jeżeli pomylił się, jeżeli popełnił jakieś błędy, jeżeli ten most się zawali i jacyś ludzie stracą życie, to będzie to jego życiowa porażka i powinien być pierwszą osobą, która na tym ucierpi. On potrafił poręczyć własnym życiem za to, co budował. I prawda jest taka, że każdy z nas też jest takim konstruktorem mostów. Każdy z nas buduje most, którym jest nasze życie, nasze decyzje, nasze relacje, to jakie podejmujemy decyzje, jeśli chodzi o nasze małżeństwa, to jak wychowujemy nasze dzieci, nasz system wartości, to wszystko budujemy i to wszystko składa się na nasz most, którym jest właśnie nasze życie. I to, jakie budujemy każdego dnia, ma wielkie znaczenie, ponieważ pewnego dnia to życie i to, jakie budowaliśmy, zweryfikuje nas, tak jak mosty, które budował ten konstruktor. I dzisiaj poznamy historię człowieka, którego życie też zweryfikowało. Też budował most, którym było jego życie i doszło do momentu, gdzie stanął twarzą w twarz ze swoim życiem i doszło do weryfikacji, jak to życie budował. Jesteśmy w trakcie serii Jest więcej mądrości, gdzie poznajemy słowa, poznajemy mądrości i poznajemy życie Salomona. Biblia mówi o Salomonie, że był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Wiemy, że był świetnym też budowniczym, świetnym konstruktorem. To on zbudował wyjątkową i niesamowitą, wyniosłą, ogromną świątynię, która była cała wyłożona w środku złotem. Obecnie najdroższy i najbardziej kosztowny budynek, jaki jest na ziemi, to meczet Al-Masjid Al-Haram. Jest warty 350 miliardów polskich złotych. Siedmiokrotnie przebija drugi budynek najdroższy. 350 miliardów. Jeżeli bibliści dobrze szacują to, jak droga była świątynia, którą wybudował Salomon, to przekracza ona dwukrotnie obecnie najdroższy budynek, ponieważ, jak mówią bibliści, jego koszt wynosił około 758 miliardów złotych przy obecnym kursie dolara. 758 miliardów polskich złotych. Taki budynek wybudował Salomon. On był świetnym konstruktorem. Świetnym architektem. Potrafił budować niesamowite budynki. Ale oprócz tego, że budował niesamowite budynki, budował niesamowite życie. Pewnego dnia, kiedy Bóg do niego przyszedł we śnie, słuchaliśmy o tym 2 tygodnie temu, i zapytał się: Salomon, mogę ci dać wszystko, czego zapragniesz. Wybierz jedną rzecz. Czytamy o tym, że Salomon nie poprosił o bogactwo, o najlepsze konie, najszybsze konie. Nie poprosił o najpiękniejszą żonę, najpiękniejszy budynek, najnowszego iPhone'a wyłożonego złotem, milion obserwujących na Instagramie, czy mundialowy puchar dla swojego kraju. On poprosił o rozumne serce. On poprosił o mądrość, bo wiedział, jak ważna jest mądrość do tego, by budować dobre życie. Ale w pewnym momencie swojego życia Salomon, który miał wszystko, o czym mógł zapragnąć, zaczął sobie pozwalać na więcej. I w pierwszej Księdze Królewskiej czytamy tak, w 11 rozdziale: król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. A w pewnym momencie swojego życia Salomon, który był niesamowicie mądrym człowiekiem, Salomon, który był obrzydliwie bogaty, miał wszystko, czego mógł sobie zapragnąć, Salomon, który budował niesamowite życie, będąc królem, który zawsze stawiał Boga na pierwszym miejscu i wszystko, co robił, to służyło wszystko Bogu. W pewnym momencie on zapragnął jeszcze więcej i zaczął sobie pozwalać na więcej. Mimo, że wiedział dobrze, że Bogu się to nie spodoba. W piątej księdze Mojżeszowej znajdujemy wyraźny zapis prawa, gdzie Bóg daje wytyczne, którym powinni się sugerować i kierować królowie. Po pierwsze, czytamy, że Bóg mówi, nie będziesz miał wielu koni i nie będziesz miał wielu żon, żeby twoje serce nie odstąpiło. Widzimy, że Bóg dobrze wiedział, co często kręci facetów. Dobra bryka, a wiele bryk i kobiety. I dlatego właśnie Bóg powiedział, nie będziesz miał wielu koni, nie będziesz miał wielu żon, ponieważ one mogą odwrócić twoje serce ode mnie, od twojego Boga. Okazuje się, że po latach panowania Salomon był znany właśnie z tego, że miał wiele koni, najlepsze konie i miał wiele żon. I to właśnie je szczególnie i wyjątkowo pokochał. Ale co z tego, że pokochał? Przecież miłość to miłość. Przychodzi, odchodzi, serce nie sługa się, mówi. Co z tego, że miał tych wiele żon, które kochał? Po prostu też pewnie, bądźmy szczerzy, dał im wiele, bo był, jak mówiliśmy wcześniej, bogaty, więc uszczęśliwił wiele kobiet, które wtedy były na ziemi. Co z tego, że je pokochał? Wiemy też dobrze, że miłość nie jest taka, że przychodzi, odchodzi. Ona zawsze zostawia po sobie ślad. Miłość zmienia nas. I tak samo też się stało w przypadku Salomona. Czytamy, miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te kobiety omamiły jego serce. Wow, 700 żon. Jak to jest w ogóle możliwe? Biblia jest pełna różnych dziwnych postaci albo postaci, które robią dziwne rzeczy, ale Salomon ewidentnie przesadził. 700 żon? Tak się zastanawiam. Na pewno jakieś korzyści z tego miał, ale to było poważne też wyzwanie. Zapamiętaj wszystkie imiona. Albo pastor Adam Szumorek dobrze powiedział i zauważył, 700 żon równa się 700 teściowych. Albo 700, statystyczna Polka chodzi do fryzjera 4 razy w roku. 700 razy 4 równa się 2800 wizyt u fryzjera. Zauważ każdą. To jest wyzwanie. Zapłać za każdą, dokładnie. Albo załóżmy, że jedna żona ma jeden foch na 2 lata. Wiecie, co to znaczy? Śpisz cały rok na kanapie. Pewnie Salomon mógł sobie pozwolić na najbardziej ekstrawagancką kanapę i pewnie na tym nie ucierpiał. Ale prawda jest taka, że 700 żon, wow, jak to w ogóle jest? Ja nawet nie mam jednej żony jeszcze. Mam narzeczoną, pracuję nad tym i mam niesamowitą narzeczoną, piękną i żadne 700 kobiet nie zastąpi jej, ale wróćmy do tematu. Salomon ma kobiety, które pokochał. Problem w tym, że to było wiele kobiet. I jeszcze większy problem to były złe kobiety. Bóg wyraźnie powiedział, nie będziesz za żony miał poganki. A czytamy, moabitki, amonitki, edomitki, sydonitki, chetytki, które jak się okazuje później, one nie tylko są jego żonami, po prostu gdzieś tam się kręcą po dworze króla, one omamiły jego serce. I ten najmądrzejszy człowiek, wyjątkowy król, jego serce zostaje omamione i traci głowę dla tych kobiet. I tak jest właśnie. A to pokazuje nam pewną prawdę, że człowiek łatwo traci głowę dla ludzi i rzeczy, w których się zakochuje. Tacy jesteśmy. I prawda jest taka, że dobrze jest, kiedy mężczyzna zakochuje się w kobiecie i traci dla niej głowę, poślubia ją i tak stracił dla niej głowę, że nie patrzy na żadną inną, że jest jej wierny, że troszczy się o nią, że zapewnia dobro dla rodziny, że jest gotowy nawet poświęcić swoje własne życie dla niej. Jest dobrze, kiedy kobieta traci głowę dla swojego męża i szanuje go zawsze i mimo wszystko. Jest mu wierna i zawsze sprawia, że on się czuje jak najlepszy facet chodzący na ziemi. Dobrze jest, kiedy tracimy głowę dla swoich mężów i dla swoich żon. Problem jest w tym, że jako ludzie często zakochujemy się w niewłaściwej osobie albo w niewłaściwych rzeczach. Ludzie zakochują się w pieniądzach, w hobby, w pracy, w sukcesach, w popularności, w świecie wirtualnym, w lenistwie, używkach. Ale na zakochaniu się nie kończy, ponieważ potem tracą dla tych rzeczy głowę, a potem rodziny, bezpieczeństwo, autorytet, zaufanie innych, zdrowie, a nawet własne życie. Bo tak jest, że miłość do niewłaściwych rzeczy prowadzi w złą stronę. I tak samo się zdarzyło w przypadku Salomona, bo czytamy dalej. Gdy zaś Salomon zestarzał się, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, tak jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Widzimy pewien schemat. Widzimy, że Salomon na początku po prostu się zakochuje. To wszystko. Ale na tym się nie kończy. Kobiety, w których się zakochał, omamiły jego serce. Aż w końcu, tak jak czytamy w naszym fragmencie, odwróci to serce do innych bogów. Dokładnie to dzieje się, kiedy mimo naszych zasad, mimo naszych wartości, mimo wiary, zaczynamy sobie pozwalać na więcej i coraz więcej, kiedy pozwalamy sobie na rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Zakochujemy się w nich, ale potem tracimy dla nich głowę. Te rzeczy omamiają nasze serca, a potem odwracają je. Aż w końcu jesteśmy ludźmi i nie potrafimy się poznać i zastanawiamy się, 5 lat temu, 10 lat temu byłem zupełnie innym człowiekiem. Jak to się stało, że teraz mam takie problemy, a kiedyś tego nie było w moim życiu? To nigdy nie jest tak, że grzech nagle się pojawia i nagle tracimy relację z Bogiem, nagle nasze rodziny się rozpadają, nagle jesteśmy w wielkich problemach. Zdarzają się jakieś nagłe tragedie, ale zazwyczaj jest tak, że zaczyna się od drobnych rzeczy, od niewłaściwych spojrzeń, od pozwalania sobie na niewłaściwe myśli, od niewłaściwego spędzania wolnego czasu, od angażowania się w rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Po jakimś czasie zakochujemy się w tym, tracimy dla tych rzeczy głowę, aż w końcu to odwraca nasze serca. I tak samo dzieje się w przypadku Salomona. Najmądrzejszy człowiek, jaki żył, wybudował najwspanialszą świątynię, najwspanialszy budynek, jaki był wybudowany dla swojego jedynego, ukochanego Boga, a na starość chwali innych bożków. Ale musicie poznać tych bożków. Po pierwsze, Asztarta. to jest bogini miłości Sydończyków. Można powiedzieć taka grecka Afrodyta. Tylko że jednym z głównych elementów kultu były akty seksualne w świątyni. Odwiedzający przychodził do świątyni i mógł uprawiać seks z kapłankami Kedesza, które tam były. Tej bogini składano produkty żywnościowe jako ofiarę, składano zwierzęta, a nawet małe dzieci. A pójdźmy dalej, Chemosz. Bóg wojny, najważniejsze bóstwo Moabitów. Bóg, którego domeną było nie dawanie życia, nie ratowanie, ale zabijanie. Jednym z głównych rytuałów było to, że też oddawano mu jako ofiarę małe dzieci. Musicie poznać tego. Milkomem, albo inaczej Moloch. Jego imię inaczej oznaczało dosłownie uosobiony bóg haniebnej ofiary. Jeśli w tamtych czasach byłbyś ammonitą i świeżo byś się ożenił, byś był świeżo upieczoną żoną albo świeżo upieczonym mężem i urodziłoby się dziecko, to powinieneś przynieść to dziecko do świątyni. Tam w świątyni Molocha był zbudowany posąg. To był człowiek z głową byka, z takimi wysuniętymi rękoma albo dziurą w brzuchu. Przynosiło się dziecko, swoje pierwsze dziecko, pierworodne i kładło się na ręce tego posągu albo wkładało się do brzucha i potem odpalano piec. I to dziecko żywcem zostało spalane. To miało zapewnić finansową pomyślność twojej rodzinie i twoim przyszłym dzieciom. Takim bogom zaczął oddawać chwałę Salomon, ten najmądrzejszy człowiek, ten wyjątkowy sługa Boży, człowiek, który prowadził cały naród i prowadził ich dobrze, oddawał chwałę Bogu. W pewnym momencie swojego życia pozwolił sobie na więcej. Zakochał się w niewłaściwych osobach, które omamiły jego serce i odwróciły je od Boga. Odwróciły je od Boga tak, że robił rzeczy, o których kiedyś by nie pomyślał, że będzie w życiu robił. Jak to możliwe? Jak możliwe, że z tak pobożnego człowieka, że tak pobożny człowiek staje się kimś takim? A co ciekawe, ten Gaj, o którym czytamy, który został zbudowany, on został zbudowany na górze na wschód od Jerozolimu. Jest to Góra Oliwna, czyli góra, która służyła temu, że oddawano tam często chwałę Bogu. Tam Izraelici chodzili, żeby chwalić najwyższego Boga. Tam Salomon zbudował Gaj dla bożka, którego domeną i głównym imieniem było po prostu zabijanie. Bóg wojny. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest jeden. Salomon zapomniał o tym, co było najważniejsze. Zapomniał o tym, czego nauczał. Zapomniał o swojej największej mądrości i wartości, jaką kiedykolwiek powiedział. Bo w przypowieściach Salomona w 4 rozdziale, 23 wersecie Salomon mówi tak: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. On wiedział doskonale, jak ważne jest serce. Wiedział, jak ważne jest to, żeby je chronić, żeby nie dopuszczać do niego niewłaściwych rzeczy. Wiedział, że to z serca płynie życie, że to w sercu są najważniejsze rzeczy, że to w sercu są rzeczy, które kochamy. Wiedział, że to, co najważniejsze, kryje się tutaj i trzeba tego serca chronić. A mimo wszystko pozwolił sobie w swoim życiu na więcej, a Salomon poszedł na kompromisy. To tak jak myśliwy, który w zimę wyrusza do lasu i szuka niedźwiedzia, którego mógłby upolować, żeby mógł mieć jakieś ciepłe okrycie, bo jest bardzo zimno. Więc idzie przez las i w końcu widzi niedźwiedzia, który biegnie w jego stronę. Wyciąga swoją strzelbę, wycelowuje, a niedźwiedź zatrzymuje się i mówi: hej, hej, dlaczego do mnie strzelasz? Myśliwy zdziwiony patrzy, jak to niedźwiedź mówi, ale okej. Strzelam, bo jest mi zimno, potrzebuję okrycia. A niedźwiedź mówi: okej, może się dogadamy. Tobie jest zimno, ja jestem głodny, pójdziemy na jakiś mały kompromis? Mija parę minut i myśliwy ma ciepłe okrycie, a niedźwiedź ma dobrą kolację. Dokładnie tak się dzieje, kiedy idziemy w życiu na kompromis. Kiedy pozwalamy sobie na grzech. Przekraczamy z dnia na dzień troszkę bardziej i troszkę bardziej tą granicę. I kiedy idziemy na kompromis z grzechem, on w końcu wygrywa z nami i pożera nas w całości. Pochłania nas i nie zostawia nic. Tak samo Salomon poszedł na kompromis z grzechem, a ten pochłonął go w całości. Tak jest z kompromisami, one mają swoje konsekwencje. Tak samo jest w przypadku Salomona. Czytamy dalej. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za twojego życia przez wzgląd na Dawida, twojego ojca, ale twojemu synowi je wyrwę. Wszakże nie wyrwę całego królestwa. Jedno plemię pozostawię twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę i przez wzgląd na Jeruzalem, który wybrałem. Kompromisy, na które poszedł Salomon, kosztowały go wiele. Bo dokładnie tak jest w życiu. Kiedy idziesz na kompromis i pozwalasz sobie na więcej, musisz się liczyć z konsekwencjami. Nie ma innego wyjścia. Kompromisy kosztują. Kiedy pozwalasz sobie na więcej, będzie cię to kosztować. Można powiedzieć, ale głupi Salomon, ale głupi człowiek, ale głupi król. Jak mógł tak wszystko stracić? Wyraźnie Bóg powiedział. W tekście widzimy, że Bóg wcześniej dwukrotnie ukazuje się Salomonowi. I autor tekstu nawiązuje do dwóch sytuacji. Po pierwsze, mówiłem już wcześniej, we śnie się okazuje. Pyta się, co chcesz? Dam ci wszystko, czego zabrakniesz. Salomon wybiera co? Mądrość. I po drugie, kiedy zaraz po poświęceniu świątyni, którą wybudował, Bóg przyszedł i powiedział, utwierdzę twój tron. Będziesz panował zawsze, twoje pokolenia będą panować. Nie musisz się bać o swoją koronę, ponieważ ja utwierdzę twój królewski tron. Ale tylko wytrwaj, proszę cię, wytrwaj w szczerości przede mną i nie odwracaj się do innych bogów. O tą jedną rzecz prosi Bóg. I ten sam człowiek, który dostał mądrość, wszelkie zasoby do tego, żeby dobrze rządzić państwem. Oprócz tego dostał obietnicę, że jeśli tylko będzie szczery, Bóg utwierdzi jego koronę i tak, że nikt nie będzie mu jej mógł wyrwać. Okazuje się, że on sobie pozwala na więcej. Wchodzi w relacje z kobietami z pogańskich narodów, gdzie oddawano cześć innym bogom. I tych bogów było wiele. Byli martwi, nie wnosili nic do życia. Bóg wiedział dokładnie, jak wielki wpływ na mężczyzn mają kobiety. Dlatego właśnie zabronił pobierać się z niewłaściwymi kobietami, które oddają chwałę innym bogom. I prawda jest taka, że Salomon wcale głupi nie był. On nie żenił się po prostu, żeby mieć wiele żon. Tak naprawdę to były śluby polityczne. Ślub z córką władcy innego kraju był jak taki podpis pod sojuszem. Zapewnienie, że ten kraj nie zaatakuje Salomona i Salomon nie zaatakuje go. To było jego zapewnienie bezpieczeństwa. To było dość mądre, można powiedzieć. W ten sposób Salomon zapewnił sobie, że nikt mu korony nie odbierze. Ale ostatecznie źle się dla Salomona to skończyło. Bo być może chronił koronę, ale zapomniał, że ważniejsze jest to, żeby chronić swoje serce. Poszedł na kompromis z grzechem. Kobiety omamiły go, odwróciły jego serce. Stracił dla nich głowę, a ostatecznie stracił koronę, o którą tak bardzo walczył i którą tak bardzo próbował chronić. I prawda jest taka, że nie trzeba być głupim, żeby przegrać swoją rodzinę. Nie trzeba być głupim, żeby przegrać swoje życie. Nie trzeba być głupim, żeby przegrać swoje dzieci, swoje małżeństwo, swoją pracę, swoją służbę, swoje życie. Wystarczy, że pozwolisz sobie na kompromisy z grzechem. To dlatego często słyszymy, że jakiś szanowany pastor traci swoją służbę, już nie może dalej pracować w kościele, ponieważ wszedł w grzech, pozwolił sobie na grzech, który go omamił i nie zostawił z niego nic. To dlatego czasem słyszymy, że małżeństwo, które tak świetnie razem żyło, na które wszyscy inni patrzyli i mówili, o, oni są super, oni są świetną parą, nagle wnosi pozew o rozwód. To dlatego nagle prosperujący biznesmen ogłasza bankructwo, pozwolił sobie na kompromis. Podjął kilka niewłaściwych decyzji. To dlatego tak często mądrzy ludzie potrafią zepsuć swoje życie. Nie dlatego, że są głupi, ale dlatego, że zaczęli sobie pozwalać na drobne rzeczy, na kompromisy z grzechem. Salomon źle skończył. My tak nie musimy skończyć. Jeśli nie chcesz, tak jak Salomon, pod koniec swojego życia spojrzeć na swoje życie wstecz i żałować decyzji, które podjąłeś. Jeżeli na łożu śmierci chcesz mieć pewność, że w każdej chwili swojego życia, w chwilach trudnych, kiedy nie było łatwo, w chwilach wyczerpania, w chwilach straty, w chwilach sukcesów, radości, jeżeli chcesz być pewny, że zawsze byłeś wierny Bogu, i chcesz patrzeć na swoje życie wstecz i być dumny z siebie i z decyzji, jakie podejmowałeś i wiedzieć, że zawsze byłeś wierny mimo wszystko, to zacznij już od dziś. Bądź mądry, strzeż swojego serca i nie pozwalaj sobie na więcej, a nie stracisz tego, co najważniejsze. Być może, jeśli nie pozwolisz sobie na kompromisy z grzechem, nie będziesz miał tego, czego może czasem pragniesz. Może nie spełnisz swoich zachcianek, albo nie będziesz miał tego, co ktoś inny ma i też chciałbyś mieć. Ale warto jest te rzeczy poświęcić po to, żeby nie stracić tego, co najważniejsze. Twoja relacja z Bogiem. Salomon stracił to, co najważniejsze. Być może jesteś też tutaj i słuchasz i a wiesz, że już jest za późno na to, żeby już teraz być mądry, ponieważ patrzysz na swoje decyzje z tego roku, poprzednich lat, wczorajsze i myślisz sobie, pozwoliłem sobie na kompromis z grzechem. Moje serce zostało odwrócone. Nie jestem tym, kim byłem kiedyś. Żałuję rzeczy, na które sobie pozwoliłem. One wywarły tak duży na mnie wpływ i jestem zupełnie inny. I nawet nie wiem, jak mam budować relacje z Bogiem. I być może dzisiaj mierzysz się z trudnymi konsekwencjami kompromisów, na które poszedłeś. W ostatnim zdaniu fragmentu, który czytaliśmy, widzimy, że przez wzgląd na ojca Salomona, na Dawida, który wytrwał w szczerości przed Bogiem, człowieka, o którym się mówi, że był człowiekiem Bożego serca, Bóg zdecydował się nie zabierać Salomonowi całego królestwa. Zostawił jedno plemię. Jest to plemię Judy. Plemię, w którym 1000 lat później urodził się Jezus, który wziął na siebie grzechy całego świata, twoje grzechy i moje grzechy. A poszedł na krzyż, umarł i zbawił ludzkość, zbawił ciebie i mnie. A mimo, że Salomon wszystko zepsuł i odszedł od Boga, Bóg postanowił naprawić wszystko. Wysłał do ludzi, do nas, swojego Syna, Jezusa, który przyniósł nadzieję w miejsce, gdzie tej nadziei nie było. Dlatego jeśli popełniłeś w swoim życiu wiele błędów, wiele złych decyzji, mierzysz się dzisiaj z konsekwencjami, możesz mieć nadzieję, ponieważ Jezus przyszedł i pokazał, że nawet kiedy my zawalamy, On może naprawić wszystko. On może dać ci nowy początek. On może dać ci nową nadzieję. Mimo konsekwencji trudnych, mimo trudnych sytuacji, w których teraz może jesteśmy, On wnosi nadzieję. I dzisiaj jest idealny dzień. Dlatego, że Jezus sprawił, że nigdy nie jest za późno. Nieważne, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, Jezus przyszedł na świat po to, żeby w naszym życiu nigdy nie było za późno, żeby zacząć od nowa. I dzisiaj też możesz zacząć od nowa. Dlatego bądź mądry, strzeż swojego serca i nie pozwalaj sobie na więcej, a nie stracisz tego, co najważniejsze.